Dzień dobry, nazywam się Mateusz Grzeszczuk, a Podróż bez paszportu to podcast o otaczającym nas świecie. Często bardzo skomplikowanym. Jeżeli chcecie wiedzieć więcej, to nie mogliście lepiej trafić. Partnerem odcinka jest OANDA, TMS Brokers, dom maklerski obecny na rynku już od ponad 20 lat. W opisie odcinka znajdziecie link do aplikacji, w której możecie otworzyć konto maklerskie i grać na giełdzie, a wcześniej potrenować na koncie demonstracyjnym. Jeżeli otworzycie konto za pośrednictwem tego linku, dostaniecie na start książkę o tematyce inwestycyjnej. Zapraszam, Mateusz. Dzień dobry Państwu, dzień dobry wszystkim słuchaczom. Dzisiaj gościem mojej audycji jest pani profesor Agata Domachowska, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Instytut Europy Środkowej. Będziemy rozmawiać o Bałkanach. Kłaniam się nisko.
Dzień dobry.
Ci, którzy wolą czytać, zachęcam do pracy Instytutu Europy Środkowej, Niezapomniane Rodziny, czyli pamięć o dynastii Karađorđevićów w Serbii. Nie wiem, czy dobrze wypowiedziałem, pani profesor.
Karađorđevićów.
Tak, pani profesor mnie za chwilkę już właśnie poprawiła. Czasy dzisiaj trochę o historii, o tym, jak wygląda to współcześnie. Rozpad państwa jugosłowiańskiego, również pojawiały się takie audycje na podróży, zachęcam do odwiedzin materiału z doktorem Szczesio, ale wracając, dynastie królewskie to jest ważna część dziedzictwa kulturowego, dziedzictwa tej historii narodów bałkańskich. Wydaje mi się, że chyba zapominamy o tym, że dynastia to nie tylko te dynastie zachodnie, ale przede wszystkim południe Europy.
Często zapominamy o tych dynastiach, które przecież rządziły w poszczególnych państwach na Bałkanach jeszcze przed okresem, przed wybuchem II wojny światowej. Pewnie też z tego względu, że bliższy nam jest ten okres wspólnej pamięci o czasach komunistycznych i często pewnie jak myślimy o Bałkanach, to częściej przychodzi nam do głowy postać silnego przywódcy, jakim niewątpliwie był marszałek Josip Broz Tito, ale nie zapominajmy, przed nim jeszcze ktoś tam był, też były silne osobowości, właśnie przywódcy wywodzący się z rodzin królewskich, z dynastii i w tym na przykładzie państwa jugosłowiańskiego, państwa, które przecież po pierwszej wojnie światowej, jak powstała to pierwsza Jugosławia, to było państwo, to była monarchia, jeżeli chodzi o ustrój, aż do wybuchu II wojny światowej.
W Serbii było kilka jednak dynastii, ciężko mówić o tej jednej, która jest dzisiaj punktem naszego programu.
Jasne, tak. Oczywiście Karađorđevići to jest dynastia, która narodziła się dopiero w XIX wieku, ale należy pamiętać, że zanim te dzisiejsze ziemie serbskie, które wchodzą w skład państwa serbskiego w czasach średniowiecznych, były rządzone także przez inne dynastie, właśnie te dynastie średniowieczne, przy czym oczywiście ta najsłynniejsza była to dynastia Nemanjićów, w czasie której, za czasów jej rządów, no, Serbia to był taki złoty okres w historii Serbii, to jest średniowiecze. Twórcą tej dynastii był słynny Stefan Nemanja i to właśnie on, jako jego syn dokładnie, Stefan II, jako pierwszy przyjął tytuł króla i przeszedł zresztą do dnia dzisiejszego w historii serbskiej. Wspomina się go jako Stefana pierwszego jako Stefan I koronowany. No i związany z tą dynastią oczywiście nie jest tylko sam władca, niezwykle ważny, ale w tamtym czasie, no bo mamy tutaj okres tego średniowiecza, dobrze wiemy, że niezwykle silną, ważną rolę odgrywał Kościół. Na przykładzie Serbii to był oczywiście Kościół prawosławny, więc ważną rolę pełnił w czasie trwania dynastii Nemanjićów w Serbii także jego brat, który na chrzcie przyjął imię, miał nadane imię Rastko, natomiast wchodząc do zakonu przyjął imię Sawy i do dnia dzisiejszego jest on wspominany jako święty Sawa i przeszedł do historii Serbii właśnie jako założyciel autokefalicznej cerkwi serbskiej. To był początek XIII wieku i do dzisiaj uznawany jest przez Serbów za tego najważniejszego świętego i tutaj pewnie jak komuś udało się być w Belgradzie albo będzie w przyszłości, zauważy spacerując po centrum, może nie po Starym Mieście, ale niedaleko od Starego Miasta, jest taka wielka cerkiew, chram właśnie świątynia świętego Sawy, właśnie ku czci tego najważniejszego świętego dla samych Serbów. No ale takim najważniejszym przywódcą, w czasie którego panowania Serbia obejmowała największe połacie ziemi na Bałkanach. Były to rządy Stefana Duszana. To już jest połowa XIV wieku. On właśnie znacząco poszerzył to terytorium i co więcej, też koronował się na króla. I tutaj, nawiązując też do tej roli religii w czasie średniowiecza, warto dodać, że to właśnie za jego czasów podniósł on arcybiskupstwo, które mieściło się wówczas w Peciu. To jest miejscowość, która obecnie znajduje się w Kosowie, przypomnijmy, nieuznawanym tak państwie przez Serbię. Wciąż zgodnie z konstytucją Serbii Kosowo jest częścią tego państwa. Tak czy inaczej, to właśnie w Peci. Tam to arcybiskupstwo zostało podniesione wówczas za jego czasów do rangi patriarchatu. Natomiast dynastia Nemanjiów przestała istnieć wraz ze śmiercią jego syna kilka dekad później i wiemy aż do czasu podboju ziem między innymi serbskich, co miało miejsce w połowie XV wieku. Jeszcze poszczególne ziemie były rządzone przez poszczególnych notabli serbskich, książąt, ale już żadna silna dynastia wówczas nie powstała i dopiero będziemy musieli poczekać do okresu XIX wieku, okresu niezwykle ważnego dla ruchów narodowych na Bałkanach, ruchów walczących o to, aby wreszcie uwolnić się spod jarzma osmańskiego. I wtedy właśnie jeden z takich przywódców pierwszego głównego powstania serbskiego na początku XIX wieku, niejaki Jerzy Czarny, on właśnie zapoczątkuje powstanie tej dynastii Karadziordziewiczów. No i może tutaj też od razu dodam, XIX wiek to jest właśnie czas powstania, narodzenia się dwóch kluczowych dynastii, serbskich dynastii, czyli właśnie ta wspomniana przeze mnie dynastia Karadziordziewiczów, o której będziemy mówić pewnie dzisiaj jeszcze więcej. No i druga dynastia, dynastia Obrenowiczów, która od tamtego czasu, od początku XIX wieku, te dwie dynastie ze sobą wzajemnie rywalizowały. A dlaczego? A to właśnie dlatego, że przywódca tego pierwszego powstania serbskiego, które po kilku latach zostało zdławione, on zapoczątkował właśnie tą pierwszą dynastię Karadziordziewiczów. Natomiast przywódca drugiego powstania, Miloš Obrenović, czyli został protoplastą, właśnie twórcą tej drugiej dynastii, i ów Obrenović na mocy jego decyzji, Jerzy Czarny, właśnie wspomniany przeze mnie współorganizator pierwszego powstania, został zabity. A jego głowa została wysłana sułtanowi w tamtym czasie w darze. No i od tamtego momentu, od początku XIX wieku, kolejni przywódcy obu dynastii wzajemnie wchodzili ze sobą w konflikty. Przez cały XIX wiek te dynastie, członkowie tych dwóch dynastii zmieniali się na tronie, przy czym w XIX wieku większość czasu panowali przedstawiciele Obrenowiczów. To się zmieniło na początku XX wieku, kiedy przestał panować w Serbii ostatni z Obrenowiczów, też krwawy sposób, ponieważ w wyniku zamachu stanów, dokładnie w 1903 roku, dynastia Karadziordziewiczów powróciła do władzy w Serbii. No i to jest właśnie ten taki niezwykle symboliczny i kluczowy rok dla dalszych relacji pomiędzy członkami obu dynastii, ponieważ właśnie panujący Aleksander Obrenowicz i jego żona, wówczas królowa Draga, ale także inny członek też rządu, zostali zabici podczas takiego zorganizowanego zamachu stanu. I następnie po zabójstwie ostatniego z władców z tej dynastii Obrenowiczów, parlament serbski na nowego władcę wybrał potomka Jerzego Czarnego, dokładnie wnuka Petara Karadziordziewicza. I od tamtego momentu, od tego 1903 roku do końca II wojny światowej, na tronie, no już wtedy serbskim, potem państwa jugosłowiańskiego, zasiadał właśnie członek owej dynastii Karadziordziewiczów.
Dlaczego akurat Serbowie wracają właśnie tak w swojej historii do tej tradycji rządów monarchistycznych? Dlaczego w tej przestrzeni publicznej akcentuje się szeroko właśnie te dynastie?
Tutaj trzeba powiedzieć, że no to jest ta dynastia, która miała największy wpływ na to, co się działo w Serbii, na budowanie, kształtowanie państwa pierwszego, państwa jugosłowiańskiego, właśnie w okresie międzywojennym, właśnie przed wybuchem II wojny światowej. No i w momencie, kiedy kończyła się, gdy wybuchła druga wojna światowa, ówczesny władca Karadziordzie, najpierw był książę, on pełnił funkcję regenta, ponieważ następca Karadziordzi, który był jeszcze małoletni, nie mógł objąć tronu. On Wtedy książę Pawle, jak wybuchła wojna, to jest 1941 rok, podpisał przystąpienie do tak zwanego Paktu Trzech Niemcy, Włochy, Japonia, co spowodowało falę protestów w Belgradzie. Nastąpił kryzys wewnętrzny, był zmuszony do opuszczenia kraju. Następnie władzę objął właśnie król Petar II. On, jako już monarcha, był zmuszony po rozpoczęciu ataku III Rzeszy na Jugosławię, był zmuszony do opuszczenia kraju i przez całą II wojnę światową przebywał poza granicami swojego państwa, ale jako monarcha popierał jeden z ruchu oporów zorganizowany na terenie właśnie państwa jugosłowiańskiego. I na jego czele wówczas stanął generał Armii Jugosłowiańskiej, niejaki Draža Mihajlović, ale jak pamiętamy, czy co nieco kojarzymy z historii, na ziemiach jugosłowiańskich nie istniał jeden ruch oporu, istniał jeszcze drugi, oprócz prowadzonego przez właśnie owego generała tej armii jugosłowiańskiej, który stworzył tak zwane oddziały czetnickie, istniał jeszcze drugi ruch oporu, na którego czele stali partyzanci, czyli wspomniany przeze mnie Józif Broz Tito. No i wiem, jak historia się potoczyła. To były dwa rywalizujące ze sobą obozy. Ostatecznie i monarcha utracił wsparcie sojuszników z Zachodu, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych. Partyzanci oczywiście byli wspierani przez Związek Radziecki, przez Stalina. Zatem ten ruch czetnicki też poniósł klęskę w rywalizacji w późniejszym etapie wojny z samymi partyzantami. Po przejęciu władzy, jak wiemy, przez Tito, przez komunistów w Jugosławii, zdecydowano o zniesieniu monarchii, odebraniu ówczesnemu królowi całej dynastii Karadziordziewiczów wszelkich praw, odebrano im majątek i tak naprawdę starano się zapomnieć o tym dziedzictwie rojalistycznym. Wtedy najważniejszymi bohaterami mieli być partyzanci, oczywiście Tito, ten wizerunek Tity także był budowany. No i właśnie mamy ten okres komunistyczny, ten okres prawie 5 dekad władzy komunistycznej, podczas której też część pomników pamięci o dawnych przywódcach, o dawnych władcach serbskich zostało zniszczonych. No, wynikało to tak z budowania nowego kultu, właśnie kultu samego Tity. Wiemy, że po tych dekadach rządów komunistycznych w Jugosławii komunizm upada, samo państwo zaczyna się rozpadać, wybuchają już wojny, więc pojawia się przestrzeń do tego, aby publicznie zacząć ponownie rozmawiać o naszym dziedzictwie, serbskim dziedzictwie związanym właśnie z rodziną królewską. Wtedy też po raz pierwszy, już w 1991 roku, do Jugosławii, no, do Serbii powraca prywatnie następca tronu, już syn ostatniego monarchy Piotra, Aleksander. I ta dyskusja czy odnawianie pamięci o monarchii, o tym, co działo się w czasie II wojny światowej, czyli jednocześnie o odnawianiu pamięci o tym ruchu czetnickim, który był w kontrze do ruchu partyzantów, jest zapoczątkowany. Wspierany on jest także jak najbardziej przez cerkwię prawosławną, której oczywiście przecież nie było po drodze z partyzantami. Więc ta przestrzeń wraz z nadejściem zmian na Bałkanach, rozpadem państwa jugosłowiańskiego, rozpoczęciem się transformacji w samej Serbii, to nastąpiło, tak? Ta przestrzeń się pojawiła. Ostatecznie tutaj też chcę tylko przypomnieć, że choć, tak jak wspomniałam, ten następca tronu, Aleksander, powrócił już po raz pierwszy w 1991 roku do Serbii, gdzie już wtedy organizacje takie rojalistyczne, prawicowe, czy skrajnie prawicowe, czy też serbska cerkiew prawosławna organizowała różne, na mniejszą czy na większą skalę uroczystości wspominające władców, to powoli ta dyskusja tak powoli kiełkowała. Natomiast taki oficjalny powrót Aleksandra II, potomka, nastąpił 10 lat później, mianowicie w 2001 roku. To też nie był przypadek. Pamiętajmy, że to jest rok po upadku reżimu Slobodana Miloševića, Jest to rok, kiedy zachodzą zmiany też wewnętrzne w samej Serbii. Wtedy następuje ten taki oficjalny powrót Aleksandra i ponownie ta dyskusja jeszcze bardziej się ożywia, a ożywia się z wielu różnych powodów. Mianowicie, kiedy powraca potomek, powracają inni członkowie rodziny królewskiej, którzy do tamtej pory żyli głównie na emigracji, pojawiają się, wysuwane są przez nich różne roszczenia. Przede wszystkim rozpoczyna się debata na temat rehabilitacji poszczególnych członków rodziny królewskiej, ba, do tych procesów rehabilitacyjnych dochodzi konsekwentnie na mocy ustawy najpierw z 2006 roku, potem zmienionej, i tak powoli od 2011 roku do 2016 kolejni członkowie rodziny królewskiej są rehabilitowani na mocy owych ustaw. Co więcej, w międzyczasie członkowie tej rodziny królewskiej zaczynają domagać się na przykład zwrotu swojego mienia, które zostało odebrane im bezprawnie, ich opinii, przez komunistów w 1900, na mocy dekretu ustanowionego po II wojnie światowej. W międzyczasie oczywiście to wszystko zbiega się, jak ta dyskusja trwa w przestrzeni publicznej, no to w tej przestrzeni kulturowej także powstają już i seriale, i filmy związane z nawiązywaniem do tej przeszłości historii Serbii, ponieważ tutaj też jeszcze dodam, że wraz ze zmianami rządów w 2001 roku przywraca się pewne elementy pamięci związane z wydarzeniami sprzed powstania pierwszej Jugosławii, czyli sprzed 1918 roku, chcąc w ten sposób przez władze wprost nawiązać do historii tej rojalistycznej Serbii. Tak? Bo pamiętajmy, tak, Serbia przez lwią część czasu jest częścią państwa pierwszej Jugosławii, tak zwanej pierwszej Jugosławii, potem drugiej Jugosławii. W latach 90. też tworzy tak zwaną trzecią Jugosławię z Czarnogórą. Później to jest zmienione na Unię Serbii, Czarnogóry, i tak naprawdę dopiero Serbia powraca na mapy Europy jako niepodległe państwo w 2006 roku, więc też trzeba ponownie zastanowić się nad tą naszą przeszłością, nad tożsamością narodową państwa, i to jest idealny czas, aby też wspominać o tych nasze, no tej przeszłości naszej typowo właśnie serbskiej, nie tylko samej jugosłowiańskiej.
Serbowie to kupują, że tak powiem, taką narrację, chętnie wracają do tej przeszłości. Wiemy też, jaka jest prezydenta obecnego, znaczy polityka obecnego prezydenta.
Wiemy, że jak najbardziej obecne władze, które od 2000, można powiedzieć, od początku poprzedniej dekady się nie zmieniają. Mamy tutaj prezydenta teraz Aleksandra Vučića, wcześniej premiera, jeszcze wcześniej wicepremiera. One konsekwentnie wzmacniają tożsamość serbską, nawiązując do właśnie dynastii, czy do poszczególnych członków dynastii. Tutaj ważną postacią jest chociażby ten władca Piotr I Karađorđević, ten, który odnosił zwycięstwa w czasie wojen bałkańskich, potem w czasie I wojny światowej. Niezwykle ważna postać, ale tutaj też trzeba dodać, że nie tylko tej przestrzeni społeczno-kulturowej w Serbii nie tylko nawiązuje się bezpośrednio do okresu dynastii Karađorđevićów także, ale nawiązuje się, co symbolicznie mogliśmy zobaczyć podczas pandemii, także do tej dynastii właśnie wspomnianej przeze mnie na początku, dynastii średniowiecznej Nemanjićów. I teraz jak pojedziemy do Serbii, do Belgradu, chociażby zobaczymy wielki pomnik naprawdę ogromnych rozmiarów Stefana Nemanji, który wyrósł w centrum miasta, więc tutaj władza szczególnie zwraca uwagę na wskazanie na te momenty w historii Serbii, które były świetne, zwycięskie, postacie, które odnosiły zwycięstwo na danym etapie historycznym. No i co więcej, siłą rzeczy są to czasy odległe, do których trudno pamięciowo się już odnieść, więc łatwiej jest stworzyć narrację o tych czasach. I z drugiej strony wygodnie przez to jest przemilczeć wydarzenia trudne, tak, dla pamięci Serbów z tej niedalekiej przeszłości, czyli te związane z wojnami z początku lat 90. Tak, łatwiej jest prowadzić dla władzy dyskusję o tych czasach Karađorđevićów czy Nemanjićów, odległych, niezwykle odległych, niż rozpoczynać dyskusję na temat tego, co jest bliższe, czyli o tych wojnach z lat 90.
Tak, zachęcam, drodzy Państwo, do lektury tekstu, też do zadawania pytań w komentarzu, jeżeli mają Państwo jakieś dodatkowe wątki do dyskusji. A ja bardzo dziękuję za dzisiaj, profesor Agata Domachowska. Kłaniam się nisko.
Bardzo dziękuję jeszcze raz za przymiłą rozmowę.
Dziękuję serdecznie za odsłuchanie tej audycji. Zachęcam oczywiście do kliknięcia subskrybuj, obserwuj oraz wsparcia mojej pracy na serwisie Patronite. Do usłyszenia.